Proszę bardzo.
Jeśli można, mam takie pytanie, które się nasunęło odnośnie
tematu. Ale proszę siedzieć. Dziękuję. Wystarczy, że ja stoję.
No proszę siedzieć.
Nie, nie, lepiej mi się mówi.
Więc tytuł dzisiejszego spotkania to czy będzie wojna?
Tak.
A ja mam takie pytanie, chciałbym tutaj zasięgnąć opinii pana redaktora i zapytać, czyja jest ta wojna, albo komu najbardziej zależy na tej wojnie? Czy jakie ma pan spostrzeżenia na ten temat?
Proszę pana, sytuacja się zmienia, czy zmieniła. Dlatego, że my nie musimy się na szczęście domyślać, czyja ta wojna była, kto ją, że tak powiem, wywołał i po co. Bo to powiedział nie byle kto, tylko amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, kiedy przyjechał z pielgrzymką do Kijowa i tam go spytali, no a co jest celem tej wojny? Powiedział, że celem tej wojny jest osłabienie Rosji. Powiedział to otwartym tekstem. Wywołał tę wojnę, to już mówiłem, ten konflikt wywołał prezydent Obama. Dlaczego go wywołał? To, jeśli państwa to interesuje, to mogę powiedzieć, bo to jest taki dosyć wątek odpryskowy, ale istotny. Otóż na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie, o którym mówiłem, odbył się drugi szczyt, mianowicie szczyt w Deauville we Francji. Gospodarzem tego szczytu był francuski prezydent Nicolas Sarkozy, ten, co teraz trafił do więzienia i już z niego wyszedł, także długo tam się nie nasiedział, chwała Bogu. Nasza złota pani z Berlina i rosyjski prezydent Miedwiediew, bo wtedy prezydentem Rosji był Miedwiediew, bo taką ustawkę zrobili z Putinem. Putin, ponieważ nie mógł kandydować na trzecią kadencję, bo tak z marszu, no to uzgodnił z Miedwiediewem, że Miedwiediew zostanie prezydentem, a Putin zostanie premierem, a jak już się tam nacieszy tą prezydenturą Miedwiediew, to on zrezygnuje z prezydentury, a zostanie premierem, a Putin znowu zostanie prezydentem. Tak jak marszałek Czerzasty i marszałek Hołownia teraz. To tak samo, taka sama ustawka. To widać, skąd inspiracje płyną. Tam się złoszczą na tego Putina, ale jak trzeba, to tam wzorce się nadają. No i proszę państwa, ten szczyt w Deauville był nieformalny. To znaczy, co to znaczy, że był nieformalny? To znaczy, że tam nie zostały podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale zostało jedno ustalenie ważne podjęte. Nasza złota pani, czyli Angela Merkel, z Berlina, nasza złota pani, po długim molestowaniu zgodziła się na to, żeby Francja zaczęła budować sobie takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Przez dłuższy czas się pani nasza złota nie chciała zgodzić, ale wreszcie nawet Galatea ustąpiła przed Pigmalionem, cóż dopiero nasza złota pani. No, zgodziła się. I nie minął miesiąc od tego, aż wybuchła w Tunezji rewolucja jaśminowa. W rezultacie tej rewolucji jaśminowej lud tunezyjski obalił tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Otóż dlatego, że tunezyjskie kierownictwa wszystkich tunezyjskich opozycyjnych partii politycznych przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu. W związku z tym tam było najłatwiej to zorganizować. Nawet nikt nie zginął, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Ale tyrana obalili. No to jak tu tyrana, jak tak łatwo poszło z tym tyranem tunezyjskim, to lud egipski nie chciał czekać ani chwili dłużej. I wziął i obalił swojego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka. No to lud libijski nie chciał być gorszy od ludu egipskiego i przystąpił do obalania swojego tyrana. I tu nam się wyjaśnia obecność prezydenta Miedwiediewa w Deauville. Bo tak to byśmy nie wiedzieli, po co on tam w ogóle przyjechał. ale Kaddafi to wszystko wyjaśnia. Otóż, jak Państwo pamiętacie, od 1969 roku, kiedy to Muammar Kaddafi na czele grupy oficerów obalił libijskiego króla Idrisa i objął władzę, był najukochańszą duszeńką sowieciarzy. Niczego by mu nie odmówili, niczego by mu nie odmówili. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął Kaddafiego z jakiegoś kanału, bo on tam się schował, i przed kamerami telewizyjnymi go rozszarpali na strzępy, to ruscy szachiści na Kremlu ani słowem protestu nie zareagowali. A dlaczego? A pewnie dlatego, że na szczycie w Deauville prezydent Miedwiediew powiedział swoim rozmówcom, zacytował właściwie pana Jerzego Owciaka: a z Kaddafim to rób ta, co chce ta, on już naszą duszeńką nie jest. No to jak tak, to go tam rozszarpali i tego. I w tym momencie pojawia się prezydent Obama i powiada do uczestników szczytu w Deauville: słuchajcie, jak tak dobrze nam idzie z tymi tyranami, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A oni mówią: myśmy się o Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się, a co wam szkodzi, niech tam też zwycięży demokracja. Wyobrażał sobie to prezydent Obama w ten sposób, że powstanie koalicja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone jako jej polityczny kierownik, no i zrobią z syryjskiego tyrana marmoladę. Ku uciesze czyjej? No a czyjejżby, jak nie bezcennego Izraela. Prawda? Bezcenny Izrael by prezydenta Obamę ozłociłby za to, za coś takiego. No ale do takiej koalicji nie doszło i prezydent Obama nabrał podejrzeń, że stało się to za sprawą intryg zimnego ruskiego czekisty Putina. No to jak ty mi tak, to ja ci tak. I jak zeznała Victoria Nuland przed Komisją Kongresu, Stany Zjednoczone wyłożyły 5 miliardów dolarów na zorganizowanie na Ukrainie Majdanu, którego skutki trwają do dnia dzisiejszego. No i to Stefan Kisielewski mówił tak, że kto najlepiej potrafi naprawić zegarek? No ten, kto go zepsuł. Jak wie, jak go zepsuł. No to jak Stany Zjednoczone zepsuły zegarek, to teraz go próbują naprawić. I tyle. A że przy okazji tam zginęły 2 miliony, no to co?
Ja mam takie pytanie.
Proszę bardzo.
Kontynuację tego, jakby wiadomo, że trzeba poczekać, żeby przewidzieć przyszłość. Ale gdybyśmy się mogli takie wozy od razu puścić, czy jak ten konflikt o hegemonię światową się może zakończyć, albo czy Chiny są w stanie wygrać z Ameryką, czy Rosja została wystarczająco osłabiona, czy może Amerykanie na tyle są słabi, że utracą tą hegemonię. Może takie pytanie odnośnie tej rywalizacji.
Proszę Państwa, ja jak mówię, nie mam żadnych zdolności profetycznych. Więc nie potrafię odpowiedzieć na takie pytania, bo to jakbym ja takie rzeczy wiedział, nawet puszczając sobie fantazję, to albo bym nie żył już, albo bym był bardzo bogaty. A jak Państwo widzicie, ani tak nie jest, ani tak nie jest. Więc to jest najlepszy dowód, że ja tego nie umiem. Ale inaczej, postaram się jakoś tutaj przybliżyć tę odpowiedź. Proszę Państwa, kiedy wybuchł kryzys finansowy na Zachodzie w 2008 roku, zrobiłem sobie takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy w wysokości 622 miliardów dolarów i ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. I to nie tych małych, tylko tych takich dużych. Taka była przewaga Stanów Zjednoczonych w roku 2008. W roku 2018, 10 lat później, zrobiłem sobie znowu takie zestawienie. Stany Zjednoczone miały nawet większy budżet wojskowy, ponad 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Co z tego wynikało? Że w ciągu 10 lat przewaga amerykańska stopniała o połowę. Stopniała o połowę. A w kwietniu roku 2021, kiedy objął już władzę prezydent Joe Biden w Stanach Zjednoczonych, wysoki przedstawiciel Pentagonu oświadczył, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę poziom tamtejszych cen. To co byście, jaki wniosek byście Państwo wyciągnęli z tego, będąc prezydentem Stanów Zjednoczonych? Ja bym wyciągnął taki wniosek, że moim problemem najważniejszym to są Chiny. No bo stopniała moja przewaga, mojego państwa w ciągu tam 20 lat, właściwie stopniała całkowicie. To znaczy, że czas nie pracuje dla mnie i że muszę jak najszybciej w związku z tym przygotować swoje państwo do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, bo jak ja tego nie zrobię, to Chiny przystąpią do ostatecznego rozwiązania kwestii amerykańskiej. No ale skoro muszę to zrobić, to przecież na świecie nie jest tak, że są tylko Chiny i Stany Zjednoczone. Jeszcze są Indie, jeszcze jest Rosja, jeszcze jest to. No i jak oni się zachowają w momencie, kiedy ja przystąpię do ostatecznego rozwiązywania kwestii chińskiej? Nie wiem. No to jak nie wiem, to muszę to wiedzieć. Muszę to wiedzieć. I mam dwie możliwości. Albo starać się przekupić Putina, na przykład zapytać go, no ile byś chciał za to, że jak ja przystąpię do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, to ile byś chciał za deklarację neutralności w tym momencie? No on by powiedział tyle i tyle, bo państwo wiecie, w polityce to jest tak, że trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi przynajmniej na dwa pytania. Przynajmniej na dwa. Pierwsze pytanie. Co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie. Co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? A tam między tymi dwiema odpowiedziami to jest cała polityka. No więc prezydent Joe Biden miał do wyboru spytać Putina, ile on by, czego on by chciał za deklarację neutralności. Ale nie wiadomo, czy Putin mu szczerze odpowie, a poza tym nie wiadomo, czy by się tego trzymał. Więc na wszelki wypadek trzeba spróbować go osłabić, żeby się już tam nie denerwować. No i stąd ta wojna na Ukrainie. I stąd ta wojna, bo co zrobił prezydent Joe Biden? Państwo pamiętacie, że zanim jeszcze wybuchła ta wojna, to zostały podpisane porozumienia mińskie przez prezydenta Poroszenkę, ukraińskiego prezydenta Poroszenkę. A prezydent Zełenski te porozumienia mińskie zerwał. A dlaczego? A dlatego, że mu prezydent Joe Biden obiecał, że jak on to zrobi, to Ukraina zostanie przyjęta do NATO i o tak będzie. Jak to ten mecenas Szczuka tak kiedyś w proroczym natchnieniu deklamował na imieninach u Michnika. Jeszcze będzie w Polsce git, z polską szlachtą polski Żyd. No to tak. No i się zaczęło. Ale okazało się, że to dla Rosji też to jest trudna wojna. Bo to jest trochę podobna wojna, jak Amerykanie, jaką Amerykanie prowadzili w Wietnamie. Przecież Amerykanie nie wojowali z Wietnamem. To z Wietnamem to by sobie poradzili w ciągu tygodnia. Tylko wojowali z całym Układem Warszawskim i z Chinami na dodatek. Dlatego ta wojna była taka trudna. No i w końcu prezydent Nixon podjął decyzję, że wycofujemy się tam, niech tam się wyżynają ci Wietnamczycy między sobą i koniec, kropka. I tak było. I tak było. Potem rzeczywiście krwawa łaźnia była tam. Uciekali na łódkach, jak gdzie kto mógł i tak dalej. Tak zwane boat people. Ludzie na łodziach. Uciekali jak kto mógł. Na otwarte morze. Byle tylko uciec przed egzekucją. No i prezydent Zełenski się zgodził. No i teraz, dlatego teraz, właśnie z tego powodu jest przyparty do ściany, jest w kozi róg zapędzony. No bo jeszcze raz powtórzę, że prędzej czy później jakaś szwajn w Kijowie postawi pytanie, no dobra, 20% terytorium żeśmy utracili, takie straty, tylu zabitych, po co żeś to zrobił? Kto cię namówił? Przecież tego można było uniknąć. Nie to, że kawarniany politycy tak mówią. Trump to mówi. Jakbym ja był prezydentem, to by tej wojny nie było. Bardzo możliwe, że ma rację. Bardzo możliwe. Bo co robi teraz? Żeby Stany Zjednoczone z tej wojny wymanewrować. Stany Zjednoczone mają, jeśli ta wojna się będzie trwała, to Stany Zjednoczone mają na niej zarabiać. A nie tracić. W jaki sposób zarabiać? Niech Europa wojuje, a Stany Zjednoczone będą sprzedawały jej broń. A Europa to wszystko jedno, czy tam będzie sprzedawała Ukrainie, czy jej da za darmo, czy ruskie aktywa zamrożone to zapłacą. To już Stanów Zjednoczonych nie obchodzi. Także to tak. To wygląda. Czyli krótko mówiąc, widać wyraźnie, że państwa poważne starają się z tego jakoś wycofać. No ale żeby się wycofać, że tak powiem, bez utraty twarzy, to znaczy, żeby i pieniądze zarobić, i wianuszka nie stracić, no to muszą wziąć jakiegoś durnia w postaci państwa pozostałego i wkręcić go w maszynkę do mięsa, żeby nadal i biznes się kręcił, jak to się mówi w sferach kupieckich. Żeby nadal biznes się kręcił. Proszę bardzo. Proszę pana.
Na przykład Rosjanie mówili, że jednym z tych argumentów, że się zaczęła wojna, to na przykład to, że były tam laboratoria, które tam te wszystkie te zarazki, prawda, te COVID-y i tak dalej produkowały, czy zamierzały produkować, na przykład, że były laboratoria, gdzie hodowano dzieci, surogatek na sprzedaż i tak dalej. Czy to coś tam prawdy było w tym, czy
proszę
to takie
pana, fejki? Powiem tak, że pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. Zanim jeszcze ktokolwiek zginie, to już pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. Więc strony wojujące wymyślają, co tylko im przyjdzie do głowy. Z całą pewnością były bazy amerykańskie na Ukrainie, bazy CIA były. Co tam robiły, to ja tego nie wiem. Surogatki to proszę pana, za pieniądze nie tylko na Ukrainie, ale na Ukrainie w szczególności. Za pieniądze można bardzo wiele rzeczy załatwić, nie mówiąc już o surogatkach. Więc to wszystko, nawet jeśli tego nie było, to mogło być. To mogło być. To tak, jak państwo wiecie, w tej anegdocie o tym, jak to przy tej samej ulicy naprzeciwko siebie stoją dwa klasztory, męski i żeński. Nie ma w tym nic złego, ale może być. Proszę bardzo.
Wracając do tej analogii, o której pan redaktor wspomniał.
Proszę głośniej.
O tym zegarmistrzu i o tej osobie, która jak zepsuje zegarek, no to wiadomo, że umie go naprawić. No
tak Stefan Kieślewski mówił.
I jeżeli dobrze zrozumiałem, no to chodziło to o to, że Amerykanie poniekąd przyznali się, znaczy przyznali się, w tej chwili Trump wystosowując ten 28-punktowy plan, niejako chce zakończyć tą wojnę, czyli po prostu odstąpić od dalszego rozszerzania konfliktu. Czy dobrze to zrozumiałem?
Proszę pana, prezydent Trump wielokrotnie deklarował, że on chce to zrobić. Ale on może tylko, wie pan, powiem tak, że na pewno to wszyscy umrzemy. To jest taka dobra wiadomość. Natomiast czy prezydent Trump na pewno chce zakończyć wojnę, to ja nie wiem, bo ja u niego w duszy nie byłem. Natomiast chce Stany Zjednoczone wymanewrować z tej wojny. Tak jak mówiłem, żeby Stany Zjednoczone na tej wojnie, jeśli ona będzie trwała, tylko zarabiały, natomiast nie... I tak, no. I jeżeli przedstawia w tej chwili prezydentowi Zełenskiemu ultimatum, że jak do 27 się nie zgodzisz na to, to sobie wojuj, ale już bez nas. No i prezydent Zełenski naprawdę ma nad czym rozmyślać. No to łatwo powiedzieć, wojuj sobie, ale czym? A jak mu nie dadzą na przykład Niemcy broni czy Francuzi, no? Bo my to mu damy oczywiście. Polska jest sługą narodu ukraińskiego, to jasne. Ale to już nie bardzo mamy co mu dawać. Już nie bardzo mamy co mu dawać. Jest taki dokument rządowy, nie jakiś tam opozycyjny. Ile Polska przeznaczyła dla Ukrainy w dostawach broni i tak dalej. No między innymi tam 100 milionów sztuk amunicji. Za darmo, nie licząc rozmaitych innych świadczeń. Jest ten dokument rządowy, to idzie w miliardy złotych. Polska po prostu wzięła Ukrainę na utrzymanie. No nie w 100%, bo to nie, ale w znacznym stopniu. I to jest wyjaśnienie, dlaczego nasze finanse publiczne są w takim opłakanym stanie, bo Donald Tusk niedawno, no nie tak, kilka miesięcy temu, triumfalnie doniósł, że Polska dołączyła do klubu bilionerów. Co to jest ten klub bilionerów? A no to są państwa, 20 takich państw jest na świecie, gdzie mają produkt krajowy brutto w wysokości przekraczającej $1 bln, czyli $1000 miliardów. To nawet prawda, ale jak się podliczy dług publiczny Polski, to nie jest to $1 bln, tylko ponad $3 biliony. Także taka jest odwrotna strona medalu. Więc jak mówię, ja nie wiem, co prezydent Trump tak naprawdę chce, ale wydaje mi się po tym, co robi, bo to mówię, robi takie rzeczy, że tam niby się obraził na Putina i tak dalej, to tam wszyscy powtarzają takim z przekonaniem i tego, ale tak naprawdę to odwołując spotkanie w Budapeszcie, które prawdopodobnie nic by nie dało, to co, jaki efekt jest jedyny? Putin zyskał czas, żeby pokazać, czy potrafi wygrywać w polu. No i pokazał. No i ponieważ pokazał, to Donald Trump przedstawił 28-punktowy program, powiedzmy sobie szczerze, kapitulacji Ukrainy. Już nie jesteś w stanie prowadzić wojny tak naprawdę. Jeszcze będziesz tam się opierał i tak dalej. No to dobrze, to jeszcze zginie tam, tego jeszcze ci Putin zdewastuje resztę tej Ukrainy. No i co potem? No i to tak.